wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
50 lat temu, 25 czerwca 1976 roku, w całym kraju doszło do burzliwych robotniczych protestów. I właśnie te wydarzenia sprzed 50 lat będą tematem wydarzenia miesiąca. O tym opowiem Państwu w dzisiejszym programie. Aby zrozumieć to, co się wydarzyło 50 lat temu, trzeba cofnąć się w czasy wcześniejsze. W 1970 roku, po tragicznych protestach robotników Wybrzeża, doszedł do władzy Edward Gierek, człowiek młodszy, lepiej rozumiejący świat, który zdawał sobie sprawę z tego, jak bardzo zacofanym krajem jest Polska. I teraz Gierek postanowił Polskę unowocześnić i zamiar był ze swojej strony oczywiście słuszny i jak najbardziej szlachetny. Problem polegał na tym, że metody tego gonienia świata, metody tego unowocześniania Polski sprowadziły na Polskę bardzo głęboki kryzys. Jaki oto bowiem miał pomysł Edward Gierek? Pożyczyć pieniądze, za te pieniądze kupić nowoczesne technologie, zmodernizować kraj, a potem fabryki swoją produkcją spłacą kredyty i w ten sposób w krótkim czasie Polska zacznie gonić najlepiej rozwinięte gospodarki świata. I rzeczywiście pierwsza połowa lat 70. to jest taki okres dobrobytu, wzrostu gospodarczego, poprawy warunków życia. Takim symbolem tej prosperity tych lat stał się samochód Maluch 126P. Ten Fiat był najczęściej pierwszym Fiatem polskich rodzin. To był pierwszy samochód, na który było stać przeciętną polską rodzinę. Problem polegał na tym, że część tych kredytów zmarnowano, część tych kredytów przejedzono, że gospodarka komunistyczna z natury rzeczy była niewydolna, źle zorganizowana, zachowało ją olbrzymie marnotrawstwo i nieefektywność. I teraz wlanie dużej ilości pieniędzy w tą gospodarkę sprawiło wrażenie szybkiego postępu, rozwoju. Pojawiły się na przykład niewidziane w Polsce artykuły, takie jak Coca-Cola czy radiomagnetofony Grundiga, ale był to efekt krótkotrwały. Kiedy bowiem przyszło do spłacania tych kredytów, to okazało się, że jest z tym olbrzymi problem. I o ile pierwsza połowa lat 70. to jest taki okres właśnie sukcesu gospodarczego, wzrostu zamożności, wielu inwestycji, no to druga połowa lat 70. to jest stale pogłębiający się kryzys. Polska wpada w spiralę zadłużenia, coraz więcej pieniędzy idzie na spłatę długów, a mimo to te długi rosną. To, co najbardziej dokuczliwe dla mieszkańców naszego kraju, to coraz większe braki w zaopatrzeniu. To trochę tak, jak wlać wodę do dziurawego garnka czy dziurawego wiadra. Przez moment wydaje się, że garnek czy wiadro jest pełne, ale po krótkim czasie ta woda wycieknie. No tak to trochę było z polską gospodarką. Po kroplówce w postaci kredytu wszystko zdawało się, że idzie w dobrym kierunku. No ale kiedy trzeba było spłacać te kredyty, to okazało się, że sytuacja jest trudna, jest zła. W komunistycznej Polsce ceny były sztywne, to władza decydowała, ile co kosztuje. No i teraz ludzie wykupują towary, których jest za mało, przez co tworzą się kolejki, przez co pojawiają się braki. No i władze wpadły na taki dość prosty pomysł. Podnieść ceny. Jak ceny pójdą w górę, a płace nie pójdą w górę, no to ludzie mniej kupią. Jak ludzie mniej kupią, to przy mniejszej ilości dóbr dobra będą leżeć w sklepie. Czyli jak zmniejszymy popyt, to przy takiej samej podaży będzie wrażenie, że zaopatrzenie się poprawiło. I oto 24 czerwca 1976 roku nagle przed południem uzupełniono porządek obrad Sejmu o projekt podwyżki cen. Projekt przedstawił posłom premier Piotr Jaroszewicz, uzasadniając wprowadzenie tych podwyżek koniecznością rynkową i kłopotami w rolnictwie. Ceny miały wzrosnąć średnio o 69%, lepszych wędlin nawet o 100%, masła, słoniny, smalcu, serów tłustych o 50%. cukru o 100%, warzyw i niektórych przetworów o 30%. Dla bardzo wielu grup ludności oznaczało to drastyczne obniżenie poziomu życia. Jest taka zasada, że im człowiek biedny, tym więcej wydaje na żywność. Podwyżki cen żywności zawsze uderzają w tych najgorzej sytuowanych. A poziom życia w Polsce, mimo tego pozornego sukcesu Edwarda Gierka z pierwszych 5 lat jego rządzenia, był ciągle bardzo niski. Bardzo wielu Polaków większość swoich pieniędzy wydawało na żywność, więc podwyżka cen żywności oznaczała drastyczne pogorszenie warunków życia dla milionów polskich rodzin. Tego samego dnia rozpoczął się szturm na sklepy, no bo skoro towary mają podrożeć, to trzeba kupić jeszcze po starych cenach. Więc ludzie biegli do sklepów i kupowali wszystko, co się da. Bardzo szybko ogołocono półki. Następnego dnia, 25 czerwca, kiedy robotnicy przyszli na poranną zmianę, w bardzo wielu zakładach rozpoczęli strajk. Postulat był w zasadzie jeden tych strajkujących robotników. Cofnięcie podwyżek cen. Według danych Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej do 7 lipca 1976 roku odnotowano 97 strajków. W 97 zakładach doszło do przerw produkcji. W sumie, jak się oblicza, te strajki ogarnęły 24 województwa, wtedy województw było w Polsce 49, a miało w nich brać udział 55 tysięcy ludzi. Także strajki mamy w różnych miastach Polski, między innymi w Trójmieście, Elblągu, Białymstoku, Grudziądzu. Ale te najbardziej dramatyczne wydarzenia miały miejsce w Płocku, Ursusie i Radomiu. W Płocku robotnicy petrochemii i fabryki maszyn żniwnych przerwali pracę, no to były dwie największe fabryki wtedy w Płocku, i wyszli na ulice miasta. Swój gniew robotnicy skierowali przeciwko władzom partyjnym. Wymito wszystkie szyby w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Partii. Wieczorem do Płocka sprowadzono ze Zgierza specjalne oddziały milicji, które rozpędziły demonstrantów. Jak już mówiłem, 25 czerwca strajk wybuchł również w zakładach mechanicznych Ursus. To był wtedy olbrzymi zakład pracy produkujący ciągniki dla polskich rolników. Robotnicy zablokowali ruch na linii kolejowej Paryż-Moskwa. Zakłady Ursusa przylegają do tej linii kolejowej, no w związku z tym robotnicy nie mieli tutaj daleko. Po godzinie 21 specjalnie sprawdzono oddziały milicji, rozproszyły demonstrantów i rozpoczęło się polowanie na uczestników protestu. Odblokowano też ruch na linii kolejowej. Najbardziej dramatyczne rzeczy działy się w Płocku. Tutaj strajk rozpoczęli robotnicy w zakładach metalowych imienia Waltera, a następnie do protestujących robotników, bo robotnicy wyszli na ulicę miasta, przyłączyli się mieszkańcy, robotnicy z innych zakładów. Jak to było w Płocku, robotnicy udali się pod gmach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Żądano odwołania podwyżek. Ponieważ władze nie zareagowały, rozwścieczeni ludzie splądrowali budynek, z którego uciekli partyjni urzędnicy. Na ulicę wyrzucano luksusowe towary i żywność z bufetu. Po 14 do Śródmieścia Radomia wkroczyły zmotoryzowane oddziały milicji i zaatakowały demonstrantów, używając działek wodnych i gazów. Robotnicy podpalili wówczas gmach Komitetu Wojewódzkiego oraz stojące przed nimi samochody. Doszło do walk ulicznych. Przed 16 podpalono także budynki Wojewódzkiej Rady Narodowej i Biura Paszportów Milicji Obywatelskiej. Między 14 a 15 na ulicach Radomia rozgrażała regularna bitwa między robotnikami a oddziałami Milicji Obywatelskiej i ZOMO, wyposażonymi w broń gazową, armatki wodne i pałki bojowe. Ale nie strzelano do robotników. Używano innych środków przymusu bezpośredniego. Demonstranci odpowiadali kamieniami, butelkami. Podpalano asfalt, budowano barykady z samochodów i autobusów. Walki trwały do wieczora. W tych walkach zginęło 2 manifestantów, a rany odniosło 121 demonstrantów. 77 milicjantów również na skutek tych zamieszek odniosło obrażenia. Wieczorem sytuacja w Radomiu była już z punktu widzenia władz spacyfikowana. Aresztowano parę tysięcy ludzi. Zatrzymanych bestialsko bito. Adam Bednarczyk wspominał: wszedłem w szparę milicjantów. Przede mną szedł powoli milicjant niosący moje dokumenty, a ja za nim, lany po głowie, plecach, nogach. Nie mogłem iść szybciej, bo ten z przodu odwracał się i także uderzał. To był wówczas bardzo popularny sposób poniżania ludzi, bicia ludzi, czyli tak zwana ścieżka zdrowia. Czyli delikwent musiał przejść przez taki szpar milicjantów, którzy go bili, katowali, tak jak to słyszeliśmy w relacji, którą przytoczyłem przed chwilą. Symbolem tych wydarzeń, takim bohaterem tych wydarzeń w Radomiu był ksiądz Roman Kotlarz, który tego dnia, czyli 25 czerwca, znalazł się w Radomiu, kiedy zobaczył tłum demonstrantów protestujących przeciwko podwyżce cen, przyłączył się do nich, a następnie stojąc na schodach Kościoła Świętej Trójcy udzielił im absolucji articulo mortis. Poprzednie takie demonstracje na wybrzeżu w 70 roku skończyły się krwawo. Zabito wiele ludzi. Stąd to zachowanie księdza Kotlarza. Bał się, że może być podobnie, że może się polać krew. Stąd rozgrzeszenie na wypadek śmierci. Kiedy kończył się ten tragiczny dzień 25 czerwca, władze wycofały się z podwyżki cen. Gierek świetnie pamiętał, co się wydarzyło 6 lat temu. Miał taką świadomość, że przedłużający się kryzys może go kosztować władzę, tak jak sam doszedł do władzy właśnie w grudniu 70 roku, odsuwając od władzy Gomułkę. W związku z tym wieczorem 25 czerwca wystąpił w telewizji Piotr Jaroszewicz, a wtedy były tylko dwa kanały i wszyscy właściwie oglądali to samo. W obu tych kanałach przemawiał Jaroszewicz i powiedział, że podwyżka jest wstrzymana, że podwyżka jest cofnięta. Uzasadniał to tym, że w czasie konsultacji zgłoszono liczne poprawki, no w związku z tym Sejm wycofał ten projekt podwyżki i podwyżka nie będzie wprowadzona. Oznaczało to olbrzymi sukces robotników. Udało się zablokować niekorzystną dla nich, ale w ogóle dla Polaków, zmianę, która obniżała poziom życia. Władze się wycofały, ale postanowiły się zemścić na uczestnikach tych wydarzeń. Tak jak już mówiłem przed chwilą, bito, maltretowano osoby zatrzymane w dniu tych protestów. Ale to nie był koniec. Następnego dnia Edward Gierek podczas telekonferencji z pierwszymi sekretarzami komitetów wojewódzkich nakazał przeprowadzenie masowych wieców, instruując na kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nawet 100 czy ponad 100 tysięcy, żeby to były wiece złożone z ludzi dobranych, żeby tam byli także bezpartyjni. Podczas wieców miano powiedzieć protestującym robotnikom, jak my ich nienawidzimy, jacy to są łajdacy, jak oni swym postępowaniem szkodzą krajowi. Gierek judził. Im więcej będzie słów bluźnierstwa pod ich adresem, a nawet jeśli zażądacie wyrzucenia z pracy nieodpowiedzialnych elementów, tym lepiej dla sprawy. Jak się nie trudno domyśleć, wkrótce potem w całej Polsce była fala wieców, podczas których zgonieni strachem, siłą, przemocą uczestnicy, uczniowie, robotnicy, urzędnicy potępiali gromadnie warchołów z Radomia i Ursusa. Ale władze nie ograniczyły się tylko do tego, do takiej kampanii propagandowej, która miała pokazać, że Polacy są za Gierkiem, za władzą, że to tylko jakieś nieodpowiedzialne elementy mogły gdzieś tam protestować czy wyrażać swój sprzeciw wobec polityki rządu. Rozpoczęło się również szukanie osób, które uczestniczyły w tych demonstracjach. Jednych zwalniano z pracy, innych aresztowano. W samym Radomiu przed sądem stanęło prawie 200 osób, z czego 72 osoby skazano na kary więzienia. Stanisław Kowalski wspominał. Zamknąłem za sobą drzwi komendy. Leżeć, psie! Każdy musiał leżeć, klęczeć. Nikt nie mógł stać. Wrzucili mnie skatowanego do pokoju prokuratora. Dawać mi tego bandytę, powiedział. Próbowałem mu coś wyjaśniać, a on: zamknij się, bandyto. I od razu odczytał mi wyrok. Miesiąc sankcji. Nie przeczytał mi zarzutu, na jakiej podstawie, za co siedzę. Bardzo mnie poniżyli. Rozebrali mnie do naga. Stawiali skrzynki wódki, denaturatu. Postawili mnie przy tych skrzynkach nagiego, pobitego i robili mi zdjęcia. Dlaczego? Ponieważ najprawdopodobniej autora tej relacji wrobiono w rabunki, które miały miejsce w czasie wydarzeń, o których mówiliśmy przed chwilą. Wśród ofiar władzy był również ksiądz Roman Kotlarz, który uczestniczył w wydarzeniach w Radomiu. Przez kilka następnych tygodni po proteście właśnie 25 czerwca w czasie mszy świętej w swojej parafii modlił się intencji pobitych, aresztowanych, usuniętych w pracy. W kazaniach piętnował kłamstwa, domagał się szacunku dla człowieka i poszanowania sprawiedliwości. Na przykład 11 listopada. Najmilsi, razem z wami byłem obecny na ulicach miasta Radomia. Błogosławiłem wasze szeregi, wasze trudy, wasze słuszne prawa. Ukochani, jesteśmy zobowiązani wobec tych naszych braci Polaków, którzy w tej chwili ogromnie cierpią katorgi. Nie wolno nam milczeć. Nie wolno nam nie modlić się za nich. Chleba naszego powszedniego daj nam. Tak wołał Radom i tak żeśmy wspólnie wołali razem, ja z wami. Władze, chcąc zastraszyć księdza Kotlarza, wzywały go na przesłuchaniach, które prowadzili funkcjonariusze SB. Zmuszano go, aby przechodził przez milicyjne ścieżki zdrowia, podczas których był bity przez stojących w szeregu funkcjonariuszy. Kazano mu co dwa dni meldować się na komisariacie milicji obywatelskiej. Nasilono inwigilację. Od połowy lipca 1976 roku był kilkakrotnie pobity na plebanii przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Napady te zawsze miały miejsce w nocy. Napastników było 5, z tego 3 go biło. Następnie wyczerpania fizycznego. Stan zdrowia księdza Kotlarza uległ gwałtownemu pogorszeniu. Podczas sprawowania mszy świętej 15 sierpnia 1976 roku zasłabł i z okrzykiem Matko ratuj stracił przytomność. Następnego dnia został przyjęty do szpitala w Krychnowicach z rozpoznaniem lekarskim nerwica uogólniona, przewlekły nieżyt żołądka, zapalenie wątroby. Ksiądz Roman Kotlarz zmarł 18 sierpnia 1976 roku w szpitalu w Krychnowicach. Nikt już wówczas nie miał wątpliwości, że bezpośrednią przyczyną zgonu były obrażenia odniesione podczas licznych pobić przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Jego pogrzeb 20 sierpnia stał się wielką narodową manifestacją. Trumnę bohaterskiego kapłana nieśli radomscy robotnicy. Niesiono ją 4 km ze szpitala do Pelagowa. Tu odprawiono polową żałobną mszę świętą, po czym przewieziono ciało do Koniemłotu i tu został pochowany w rodzinnym grobowcu. W sporządzonym w 1967 roku testamencie ksiądz Kotlarz napisał: w imię Boga Amen. Za łaskę życia w sakramentalnym kapłaństwie Bogu niech będą dzięki. Gdy Bóg odwoła mnie z tego świata, ciało moje pogrzebać w zwykłym grobie w rodzinnej parafii Koniemłoty. Niech dobry Bóg będzie mi miłosierny. Godzinę swej śmierci polecam Najświętszej Maryi Matce Miłosierdzia. Zostańcie z Bogiem. Z serca wam błogosławię, Adam. W 2009 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył księdza Romana Kotlarza krzyżem komandorskim Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz wolnej Polski. W 2018 roku rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Ksiądz Roman Kotlarz nie był jedynym kapłanem, który stanął w obronie robotników, który protestował przeciwko kampanii poniżania, bicia, zwalniania uczestników protestów z 1976 roku. 16 lipca 1976 roku Episkopat Polski skierował pismo do premiera Piotra Jaroszewicza, w którym polscy biskupi pisali m.in.: grożenie wysoką karą więzienia ludziom korzystającym z zagwarantowanego na całym świecie prawa protestu dla poprawy względnie niedopuszczenia do pogorszenia warunków bytowych dla swoich rodzin wydaje się błędem politycznym, mogącym pociągnąć za sobą nie tylko nową falę niezadowolenia i oburzenia, ale i trudne do przewidzenia następstwa dla spokoju i bezpieczeństwa kraju. Nie można sztucznie stwarzać wrażenia, że autorami zajść były tylko elementy aspołeczne i źle wychowana młodzież. Takie naświetlenie narusza godność człowieka walczącego o swoje podstawowe prawa. Trudno to określić inaczej niż wprowadzanie w błąd samego siebie. Trzy dni później, 19 lipca, prymas Polski Stefan Kardowo-Wyszyński napisał list do pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka. Pisał w nim m.in. Sądzimy, że z szeregów tak zwanych obwinionych należy wyłączyć robotników i pracowników, zwłaszcza takich, którzy wstrzymali się od pracy na rzecz określenia swego stanowiska wobec podwyżki cen. Ci ludzie bowiem kierowali się troską o utrzymanie rodzin. Odwołanie ogłoszonych przez premiera zarządzeń wskazuje na to, że obwinieni ludzie mieli rację, a tylko sposób ich reakcji mógł budzić wątpliwości. Gdy idzie o uczestników manifestacji ulicznych, należy, naszym zdaniem, puścić je w niepamięć, gdyż takie zjawiska są zwykłym sposobem określenia swego stanowiska we wszystkich niemal krajach świata. Skoro mówi się o odpowiedzialności za rozruchy czerwcowe, trzeba brać poważnie pod uwagę odpowiedzialność władz kierowniczych państwa. List prymasa do Edwarda Gierka przekazał 20 lipca 1976 roku biskup Bronisław Dąbrowski za pośrednictwem sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisława Kani, z którym spotkał się w Sulejówku. Tak, tą scenę potem zrelacjonował biskup. Biskup Dąbrowski. Ksiądz prymas napisał list do pana Gierka. Oto on. Proszę pana sekretarza o przekazanie go adresatowi. Czy można o to prosić? Kania. Ależ tak. Wyjmuje list i czyta. Widać, że niektórych sformułowania mu się nie podobają. Krzywi się, drżą mu ręce. Biskup Dąbrowski. List ten jest do pana Gierka. I prosiłem o przekazanie, a nie o ocenę. Kania. Oczywiście, przepraszam. Ksiądz prymas się dziwi, że go oskarżam. Nie oskarżam, tylko wskazuję na to, co nas boli w jego oskarżeniach rządu. Księdza prymasa szanuję. Tak więc, jak widzimy, prymas Wyszyńscy, polscy biskupi, od razu starali się wpłynąć na władzę w takim kierunku, aby władze zmieniły swoją politykę, aby zaprzestały represji, aby zaprzestały szykanowania ludzi, którzy upomnieli się o prawo do godnego życia. Ale te początkowo takie zakulisowe naciski były nieskuteczne. Wobec tego polscy biskupi zabrali głos publicznie podczas obradującej w dniach 8-9 września 1976 roku 154. konferencji Episkopatu Polski przyjęto komunikat, który był czytany później w polskich kościołach. I tam polscy biskupi napisali: w chwili obecnej dobro kraju wymaga wewnętrznego ładu i spokoju. Konferencja uważa, że władze państwowe powinny w pełni respektować prawa obywatelskie, prowadzić rzeczywisty dialog ze społeczeństwem. Konferencja plenarna Episkopatu zwraca się do najwyższych władz państwowych, aby zaniechano wszelkich represji wobec robotników biorących udział w protestach przeciwko zamierzonej przez rząd w czerwcu bieżącego roku zbyt wygórowanej podwyżce cen artykułów żywnościowych. Uczestniczących w tych protestach robotników trzeba przywrócić im odebrane prawa, pozycję społeczną i zawodową, wyrządzone krzywdy odpowiednio wynagrodzić, a wobec skazanych zastosować amnestię. Władze początkowo były głuche na protesty episkopatu, kontynuowały tą politykę szykan i dyskryminacji. Wielu ludzi zaczęło spontanicznie pomagać protestującym robotnikom, na przykład zbierać pieniądze i je zawozić do Radomia, gdzie ta krzywda robotnicza była największa. Później te takie spontaniczne próby przybrały formy bardziej zorganizowane. Powstał tak zwany Komitet Obrony Robotników, który te działania koordynował, ale musiał minąć rok, aby władze ogłosiły amnestię, aby władze uwolniły tych, których zatrzymały po protestach robotniczych w Radomiu, Ursusie, Płocku i innych miastach. Od tych wydarzeń minęło już 50 lat i warto pamiętać o tym zrywie polskich robotników, którzy upomnieli się o godne prawo życia, upomnieli się o swoje prawa, a niektórzy z nich zapłacili za to najwyższą cenę. I warto pamiętać też o polskich księżach, takich jak ksiądz Roman Kotlarz, o polskich biskupach, takich jak prymas Stefan Kardowo-Wyszyński, którzy wtedy tak jak to często bywa w polskiej historii, stanęli po stronie ludzi przeciwko władzom.